kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko dziś w naszym studiu profesor Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, także kulturoznawca, pracownik Zakładu Etyki Gospodarczej UAM. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Mamy kampanię wyborczą na całego. Śledzę uważnie to, co mówią i przedstawiają, kładą na stół partie polityczne. Są tam także postulaty dotyczące rodzin. I takie moje pytanie, czy Pańskim zdaniem partie polityczne odrobiły lekcje z 500+?
Tak na szybko odpowiadając, myślę, że można powiedzieć, że nie.
Dlaczego nie?
Gdybyśmy zaczęli od partii rządzącej, to myślę, że można powiedzieć, że tak. Zresztą dzisiaj po latach widać też, jak dobrą decyzją był ten program, jak ważną i jak właściwie dzisiaj, skoro dyskusja w kampanii wyborczej skupia się właśnie trochę, można powiedzieć, wokół tego, jak tutaj przebić to 500+, bo myślę, że tak można te różne propozycje, pomysły...
Demograficzno-rodzinny poker, można powiedzieć, tak. Się z tego robi, tak?
Tak, tak. Więc to trochę pokazuje pośrednio, że ten program rzeczywiście był strzałem w dziesiątkę. Oczywiście o jego takich efektach demograficznych dyskutuje się, natomiast warto przy tej okazji...
Nie ma tych efektów, panie profesorze. Jak się popatrzymy na dane z ubiegłego roku, no to najmniej urodzin od II wojny światowej.
Jeżeli patrzymy tylko na dzietność, to tak, rzeczywiście, natomiast demografia to jest rzecz o wiele szersza niż tylko dzietność. Oczywiście to nas najbardziej interesuje, ale tu trzeba jednak przypominać, że ten program po pierwsze właściwie zlikwidował ubóstwo wśród dzieci. Ja bym powiedział taką plagę, o której właściwie niewiele się mówiło, tak, przez lata. I to przez lata niestety, jak się pokazywało...
To był temat tabu, zgadzam się.
Temat tabu i to nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Co ciekawe, najczęściej kojarzono ubóstwo z ludźmi starszymi, seniorami, emerytami. A tu się okazywało, że w Polsce, ale też w innych krajach na świecie, tą grupą, która najbardziej była jeszcze gdzieniegdzie jest w Polsce już szczęśliwie, nie, dotknięta ubóstwem, były właśnie dzieci. I druga, ostatnia rzecz, o której warto jednak mówić też, gdyby nie 500+, ten spadek dzietności, który dzisiaj niestety obserwujemy, który jest efektem procesów, które się zaczęły gdzieś w latach 80-tych, 90-tych zeszłego wieku, ten spadek dzietności byłby jeszcze większy.
To więc, jeszcze coś dołożę do
więc
tego.
Więc 500+ wyhamowało.
Ponieważ teraz jest, rodzicami stają się rodzice z roczników, które są niżem demograficznym. W związku z tym, skoro jest mniej rodziców, no to dokładnie. Też pewnie... logika podpowiada, że się będzie mniej dzieci rodziło. Natomiast widziałem rzeczywiście takie dane, z których wynika, że to byłby o wiele większy spadek gdyby tak. nie to. No ale rzeczywiście można dyskutować, to w takim razie możemy powiedzieć, że 500+ to jest coś takiego na trwałe zabetonowanego na naszej scenie politycznej, że dzisiaj, jeżeli jakikolwiek partyjny przywódca powiedziałby, że chce likwidacji 500+, to tak jakby popełnił polityczne samobójstwo? To już jest ten moment?
Wydaje się, że tak. Tym bardziej, że tu warto też przypominać, bo to też było komunikowane, kiedy 500+ wchodziło i to nadal jest ważna rzecz. Tego typu świadczenia, mniej więcej o podobnej wysokości, były już standardem w Europie Zachodniej wiele lat wcześniej, więc tak naprawdę, jeżeli myślę, że tutaj każda partia się zgodzi, że my chcemy doganiać Zachód, to w tym względzie dogoniliśmy Zachód i myślę, że tak jak pan redaktor mówi, to jest element, który pewnie powinien zostać już na stałe.
To jest też ten moment, kiedy powinniśmy już waloryzować 500+, bo są różne wyliczenia, z których wynika, że w marcu 2016 roku, w kwietniu, kiedy wprowadzał rząd Beaty Szydło, wartość była, jaka była, teraz niektórzy oceniają, że to jest około 342 zł takiej realnej siły nabywczej.
No na pewno, no wszyscy wiemy i widzimy tym hasłem ostatnich miesięcy, właściwie już roku jest inflacja, więc, a inflacja wiemy, że robi z pieniędzmi to, czego nie lubimy, czyli obniża ich wartość, więc chociażby ten czynnik jest argumentem za tym, żeby rzeczywiście myśleć o waloryzacji.
Aczkolwiek to jest kosztowna obietnica wyborcza.
Oczywiście, natomiast pewnie poczekamy, kampania jeszcze potrwa, właściwie się rozkręca, więc myślę, że jeszcze tego czasu jest, więc pewnie.
Spodziewa się pan czegoś, co wokół tego będzie tak. Mimo wszystko skonkretyzowane, tak to rozumiem. Inne obietnice partyjne. Donald Tusk niedawno zapowiedział różne nazwy, babciowe, babcine, 1500 zł dla każdej mamy, która by chciała wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim.
Tak. Po pierwsze, myślę, że warto na to spojrzeć, to jest właściwie powrót do programu, kiedy się pamięta politykę społeczną, bo powiedzieć polityka rodzinna, gdy rządziła Platforma, to może jest zbyt odważne, bo tej polityki rodzinnej niemalże nie było. Oczywiście jakieś tam minimalne elementy się pojawiały, ale właściwie to babciowe jest powrotem do tej polityki społecznej w kontekście rodziny właśnie Platformy, bo Platforma też mocno kładła nacisk wówczas, przed 2015 rokiem, żeby kobiety jak najszybciej wracały na rynek pracy, albo w ogóle, żeby jak najwięcej kobiet było na rynku pracy, tak? Mm-hmm. No i tu jest oczywiście taki naturalny, można powiedzieć, odwieczny w polityce społecznej dylemat. Dobrze, żeby kobiety, jeżeli chcą, mogły się realizować zawodowo, ale no, drugi fakt jest taki, że mężczyźni tej przepięknej, strasznie ważnej roli, czy możliwości urodzenia dziecka ciągle nie mają.
Ale co do zasady, ocenia pan ten pomysł dobrze? Jakby to był dodatek jeszcze do tego, co...
To znaczy, tutaj myślę, że... bo oczywiście ten pomysł był już omawiany przez także Ministerstwo Rodziny i tam się pojawił jeden z komentarzy też, że tak naprawdę to nie jest nic nowego, bo właściwie mamy tutaj w tej kwocie 1500+, właściwie zawiera się to, co dzisiaj daje 500+, plus kapitał opiekuńczy, tak?
Ten rodzinny kapitał opiekuńczy.
Rodzinny kapitał opiekuńczy, który wszedł już...
1000 złotych.
Tak, więc tak de facto to Donald Tusk, można powiedzieć, trochę pod innym szyldem zaproponował to, co już jest.
Bo to trochę jest nawiązaniem tego mojego pierwszego pytania. Czy Donald Tusk i inni politycy odrobili tę lekcję z 500+?
Myślę, że nie, bo tu jest, pojawia się oczywiście też pytanie no, w kontekście polityków o ich jakoś tutaj wiarygodność. No jeżeli kiedy wchodziło 500+, to Platforma Obywatelska wyraźnie mówiła, że no, tych pieniędzy nie ma, tak, to już znane powiedzenie, że gdyby te pieniądze były gdzieś zakopane, tak,
no, ja myślałem, nie było. Ja myślałem, że powie, pieniędzy nie ma i nie będzie.
No to też znane inne hasło, natomiast no, to jest tym bardziej pytanie dzisiaj o to, jeżeli skądinąd opozycja też jednak krytykuje obecny rząd za politykę finansową, budżetową, no to pytanie jest skąd, jeżeli rzeczywiście ma rację opozycja w tej krytyce, to skąd te pieniądze na to babciowe miałyby być, tak?
No, są jeszcze inni krytycy. Leszek Balcerowicz zaatakował Platformę Obywatelską, powiedział, że to jest nieodpowiedzialny populizm. I więcej, szerzej, obietnice socjalne to są jego zdaniem tak naprawdę bajki, które doprowadzają do hiperinflacji, nie powinniśmy się na nie nabierać.
Oczywiście jest ten wątek wśród ekonomistów, którzy tak mówią. To mi się wydaje, że ta dyskusja dotyczy różnych wątków. Warto po pierwsze pamiętać o tym, że trochę tak jak mówiliśmy wcześniej w przypadku tego 500+, jako też pewnego doganiania krajów rozwiniętych, tak? To musimy o tym pamiętać, że polityka społeczna i socjalna, tak można powiedzieć trochę mówiąc dwoma hasłami, w znacznej mierze ciągle jeszcze pełni tą funkcję no, pewnego wyrównywania deficytów, które, no, które przez lata PRL-u też się pojawiły.
I tutaj nie ma mowy o takim drapieżnym kapitalizmie, bo po prostu trzeba to nadrobić, tak to rozumiem?
Tak, natomiast jestem też zdania, że i to jest myślę też w bardzo długiej perspektywie, bo też mamy sytuację wojny, inflacji, to są też sytuacje jednak szczególne.
Pandemia,
szczególne dokładnie. Gdzie pewne rzeczywiście, pewna hojność i troska państwa jest, większa troska jest na pewno uzasadniona, natomiast w długiej perspektywie dobrze jest tak politykę rodzinną i politykę społeczną w ogóle kreować, żeby jednocześnie też nie tworzyć pewnej mentalności, która w PRL-u na przykład była dosyć widoczna, pewnej biedności, pewnej pasywności społecznej, tak? Gdzie...
Nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej.
Oczywiście.
Od tej waloryzacji 500+ poczynając, ale porównuję to z Czechami, państwem, czy Francją, państwami, które sobie świetnie radzą z kwestią demograficzną. Przepraszam, Czechy to jest państwo zupełnie inne wartości wyznające, a jest tam od 99 roku ta krzywa rosnąca, byli w bardzo złym momencie. Czytałem takie opracowania, z których wynika, że po prostu Czechom się bardziej jeszcze niż Polakom opłaca być rodzicem, bo jest jeszcze więcej różnego rodzaju zasiłków macierzyńskich. Jest zasiłek ojcowski, co ciekawe, i wtedy na przykład ojciec może zastąpić mamę w wychowywaniu dziecka. Jest zasiłek wychowawczy wypłacany do 4 roku życia. Są bardzo duże ulgi podatkowe. Wcale nie ma więcej żłobków czy czegoś takiego, natomiast możliwość łączenia pracy elastycznej, częściowo wykonywanej w domu, tam jest to egzekwowane, żeby rodzic nie był z tego powodu represjonowany. Jak się to wszystko razem złoży, to my mamy jeszcze kawał rzeczy do odrobienia. Jak pan w ogóle ocenia to, jak to Czesi sobie rozwiązali? Po czesku, pragmatycznie.
To jest bardzo ciekawy przykład. Zresztą tutaj rzeczywiście też warto sięgać po ten raport Instytutu Pokolenia, który ten, można powiedzieć, tak zwany czeski sukces demograficzny zbadał i opisał. I tam są rzeczywiście dwa bardzo ciekawe elementy, które pokazują, jakby, które odróżniają jednak tą historię czeską od polskiej. To znaczy w tych ostatnich, powiedzmy, 15-20 latach, po pierwsze, Czesi od dłuższego czasu, dłużej niż my, znają sytuację niskiego bezrobocia. Tak? W Polsce to niskie bezrobocie to jest dopiero, można powiedzieć, coś, do czego się przyzwyczajamy. Tak? Czesi mieli ten komfort już wiele lat.
Co więcej, tam młodzi ludzie nie cierpią na bezrobocie, tak, co jest pewnie kluczowe, tak, z punktu widzenia
demograficznego. I to tworzy przekonanie, że powrót na rynek pracy nie jest powrotem, nie jest problemem. Tak? To jest po pierwsze ważna rzecz. A druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, która też w tym raporcie została opisana, to że kiedy pojawiło się pytanie, kiedy pytano Czechów i Polaków, co jest twoim pierwszym obowiązkiem wobec społeczeństwa, to Polacy odpowiadają, że twoim pierwszym obowiązkiem wobec społeczeństwa jest praca, a Czesi odpowiadają, że twoim pierwszym obowiązkiem wobec społeczeństwa jest urodzić dzieci i założyć rodzinę. I myślę, że na tym głębszym poziomie wartości pewnych przekonań wydaje się, że jesteśmy prorodzinnym społeczeństwem. Tu się okazuje, że właśnie Czesi rzeczywiście kojarzeni trochę inaczej, też pod względem na przykład religijnym, mniej zaangażowani, to okazuje się, że w kwestii przywiązania do wartości rodzinnych przeganiają nas.
Wynika z tego, że to jest olbrzymia praca także do odrobienia w kwestii edukacyjnej. Wy jako Iworis, Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, taką pracę wykonujecie. Bardzo przepraszam, ale gdzieś od rana chyba źle wstałem gardłowo. Na pana profesora w takim razie spoglądam jako na ciężar prowadzącego dyskusję. Proszę mi powiedzieć, w jakim kierunku wy idziecie? Widzę, że medialnie się rozwijacie. Próbujecie zakładać własne media, własne portale informacyjne, portale ojcowskie, matczyne. Teraz także kuźnia własnych kadr, Akademia Dziennikarska, która działa. Co chcecie zrobić? Co chcecie uświadomić? I jakie te działania właściwie mają przynieść skutek?
Więc od początku nam przyświeca to hasło, że rodzina jest zbyt ważna, żeby o niej nie mówić. No i dzisiaj tym najpopularniejszym i chyba najważniejszym sposobem mówienia, tak, o tym, na czym nam zależy, to są media, czyli kolejne nasze ważny pomysł i plan na działanie, to jest właśnie budowanie mediów po to, żeby oczywiście o rodzinie mówiono w mediach wszelakich, natomiast żeby też zbudować kanały, w których będzie można mówić o pewnych konkretnych obszarach, czyli na przykład Polskie Forum Rodziców, portal, który dedykowany jest rodzicom, powstał niedawno też portal SOS Rozwód, który poszerza wiedzę i edukację na temat właśnie wartości małżeństwa, ale jednocześnie też zjawiska rozwodu, rozpadu rodziny. Portal Piękna Dziewczyna, który jest dedykowany młodym kobietom, który pokazuje wartość kobiecości, też macierzyństwa, rodziny właśnie w tym obszarze i najnowsze nasze, mogę powiedzieć, dziecko, portal Być Mężczyzną, dedykowany dla młodych mężczyzn, właśnie prowadzony przez grupę młodych mężczyzn, którzy są absolwentami naszej Akademii Dziennikarskiej. To jest to działanie, które nam się udało też zrealizować właśnie po to, żeby też w tym obszarze, który wydaje nam się ciągle niszowy, bo oczywiście media się wieloma także rodziną zajmują, natomiast media takie dedykowane właśnie tematyce rodzinnej, to jest, mi się wydaje, że...
Nadal za mało jest rodziny w mediach, pańska zdaniem?
Myślę, że tak, bo chyba mamy to samo doświadczenie, że rodzina przez lata, teraz to się zmieniało już na lepsze, ale przez lata jednak się pojawiała, ja sobie tak żartuję czasem, kiedy była albo przemoc w rodzinie, albo 500+. Tak? I tak w skrócie. I nam zależy właśnie na tym, żeby podejmować całe spektrum zagadnień.
Ten świat jest o wiele szerszy niż...
Tak, które interesują rodziców. To nie są tylko tematy właśnie te dwa, ale
będziemy do tego w takim razie, obiecuję, wracali jak najczęściej. Temat rodziny się pojawi także w kampanii wyborczej. Profesor Michał Michalski, Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Kluczowy temat.